hola. Dzisiaj absolutnie krótko, zwięźle i miejmy nadzieję, że na temat. Chodzi oczywiście o to, że już jutro, a dosłownie za godzin paręnaście, bo tylko już w takim możemy trybie liczyć, moment, w którym poznamy nowe bądź też stare władze w Boca Juniors. Ten decydujący niedzielny dzień już nie podlega żadnym zmianom i dyskusji, chociaż przez ostatnie dni wydarzyło się przynajmniej kilka różnych niespodzianek i wydarzeń, które oczywiście tylko potwierdziły to, że nie będzie absolutnie nudno podczas tych wyborów i miejmy nadzieję, że i jutrzejszy dzień będzie pod tym względem dokładnie taki sam. A więc pierwsza najważniejsza rzecz to oczywiście, że wybory się odbędą. Druga rzecz, jaka się wydarzyła w trakcie, to to, że postanowiono postawić na drugi środek zapobiegawczy. Tak, sąd cywilny podjął decyzję osobom sędziej Abrevai, a więc tej samej, która zastosowała pierwszy środek zapobiegawczy związany z zawieszeniem wyborów. Tym razem zastosowała ten środek w związku z dokładnie tymi samymi kibicami, czyli tym grupą około 13 tysięcy socios, która będzie musiała głosować oddzielnie. Innymi słowy, oni nie mogą przebywać mniej więcej w podobnym miejscu, co pozostali, że tak powiem, głosujący, gdzie będą znajdować się odpowiednie stoły i wyznaczone do tego komisje. A wręcz przeciwnie, będą oni dokładnie filmowani, będą również analizowani pod takim, powiedziałbym, kątem formalnym przez osobę wyznaczoną przez sąd cywilny do tego, żeby ona weryfikowała te sprawy, czy wszystko tam przebiega, przynajmniej jeśli chodzi o tą grupę kibiców, w porządku. Czego możemy się jeszcze tam dalej spodziewać? No to cóż, wydarzy się absolutnie w trakcie tego wszystkiego. Natomiast przez te ostatnie dni dość mocno, zwłaszcza z powodu tego nowego środka zapobiegawczego, znowu narosła, powiedziałbym, bardzo mocno niezdrowa, że tak powiem, atmosfera tych wyborów między jedną a drugą grupą polityczną. A więc z jednej strony ponownie mieliśmy przypadki, gdzie Juan Román Riquelme wykorzystywał i będzie wykorzystywał klubowe media do przedstawiania swojej wizji klubu, świata i być może nawet i samego kosmosu. Z kolei opozycja może jedynie liczyć na, że tak powiem, media zewnętrzne, jak na przykład ostatni wywiad Mauricio Macriego w Torneo i Competencias Sports, czyli w skrócie TIS Sports. A przy tej okazji tak naprawdę żadna ze stron bezpośrednio, tak między sobą, nie była w stanie ze sobą się skonfrontować, spotkać. Żadnej debaty ostatecznie nie było, a może być jeszcze tego rodzaju problem, kiedy część tych członków opozycji będzie chciała jednak przyjść i zagłosować. Jak wówczas od strony bezpieczeństwa będzie można, że tak powiem, zachować względny spokój, o ile słowo względny spokój i być może nawet cudzysłów uda się w tej sprawie wykorzystać, ale odpowiednio na tyle, żeby nikomu się krzywda nie stała. Klub i jej dział bezpieczeństwa zdecydował, tak samo jak w ogóle klub, zdecydował, że po raz pierwszy głosowanie odbędzie się w trzech bardzo dużych namiotach, które będą się znajdowały na murawie stadionu La Bombonera. Jest to pierwszy taki w historii przypadek, kiedy wybory odbywają się w samym sercu tego klubu, a więc na stadionie, ale nie na trybunach, tylko na murawie. Do tej pory wybory odbywały się z reguły w okolicach stadionu, gdzie też rozstawiano namioty. No a tutaj wszystko trochę, że tak powiem, na bogato. Wejścia będą trzy. Dwie z nich będą prowadziły niemal przez całą długość ulicy Brandsena, na której formalnie i oficjalnie znajduje się stadion Bombonery, a jedno będzie znajdowało się od strony ulicy Villa Fane. W ten oto sposób po prostu dwoma głównymi wejściami od strony Palcos, czyli tych trybun w teorii dla VIP-ów, będą kibice mogli wejść do trzech wyznaczonych namiotów, gdzie będą mogli te swoje głosy oddać, po czym od strony z trybuny między trybuną fanatyków z Ladose a trybuną południową będą dwa takie główne wyjścia z tak zwanego sektora gastronomicznego, to się nazywa, gdzie po prostu kibice będą mogli sobie ewentualnie coś tam spożyć, napić wody itp. itd. I to będą dwa wyjścia, które będą wyprowadzały, że tak powiem, kibiców z obiektu. Dwie inne znaczące informacje w tym wszystkim dotycząc będą na pewno frekwencji, bo to będzie bardzo ważne, że w poprzednich wyborach mieliśmy prawie 30, nieco ponad 8 tysięcy głosujących, a skoro na protestach było ich 35 właśnie grupy Romanowej, no to większość wręcz mówi, że będą to pierwsze takie historyczne wybory, jeśli chodzi w ogóle o kluby argentyńskie, gdzie ta frekwencja powinna być wręcz rekordowa. I większość tutaj zaznacza, że no jeśli pęknie co najmniej 45 tysięcy, no to należy uznać to za po prostu bardzo wielką mobilizację kibiców, którzy jednak nie będą w teorii stanowić połowy, bo nadal te 98 tysięcy socios jest uprawnionych do głosowania w tych wyborach. Opcje są oczywiście dwie. Każdy może je nazwać dżumą bądź też cholerą, gdyby brać pod uwagę to, jakie propozycje obaj kandydaci składali. W większości nie były to w ogóle nawet propozycje, bo jedna opierała się na tym, że po prostu będziemy pielęgnować tożsamość kibica i dumy z bycia członkiem Boca w przypadku Riquelme. No i po drugiej stronie z kolei oczyszczenie, że tak powiem, organizmu z toksyn w wykonaniu Andresa Ibarry, chociaż tak naprawdę bardziej Mauricio Macriego, który najbardziej rozdaje karty w tej opcji opozycyjnej. Co warto szczególnie nadmienić, w teorii, i to podkreślam bardzo mocno, w teorii jest jeszcze jeden, taki powiedziałbym obywatel numer jeden Argentyny, który może oficjalnie wziąć udział w tych wyborach i może w pełni wykorzystać swoje prawa do tego, żeby wybrać odpowiednią ulotkę, bilecik z danym kandydatem i zagłosować. Chodzi oczywiście o Javiera Milleya, aktualnego prezydenta Argentyny, który, co ciekawe, wraz ze swoim ojcem Norberto znajdują się na liście socio activo, są tej wyższej kategorii, mają w pełni opłacone składki co miesiąc praktycznie, nie mają żadnych opóźnień z tego, co udało mi się też zorientować, jeśli chodzi o ten news, który był podawany wewnątrz klubowych serwisów. No i w teorii tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan prezydent przyszedł i po prostu oddał swój głos. Wszyscy są jednak świadomi, że gdyby on się w ogóle pojawił na Bombonerze, no to byłby to wręcz fenomen społeczno-historyczno-kultowy, kulturalny, to już nawet nie wyobrażam sobie, bo szczerze mówiąc tam z kulturą może być bardzo duży problem, jeśli chodzi o zachowanie kibiców, kiedy z jednej strony pojawi się Riquelme, a z drugiej by się pojawił Macri. No i kto by zagwarantował bezpieczeństwo jednego i drugiego, gdyby doszło do takiego jakiegoś, powiedziałbym, zwarcia? No przemoc gwarantowana. Oczywiście słupki oglądalności będą bardzo duże. Zresztą nawet nie będziemy ukrywać, że jutrzejszy dzień w argentyńskich mediach moim zdaniem będzie bardzo, jeśli chodzi o sport, poświęcony wyborom. Relacje live będą po prostu jedną z dominujących stron, na pewno pielęgnowaną przez wszystkich związanych z Boca, jeśli chodzi o media, ale nawet i te ogólne będą wyraźnie tym zainteresowane, już nie mówiąc o tym, jak mogłoby to wystrzelić, gdyby faktycznie Milley mógł się pojawić osobiście na terenie klubu, bo to mogłoby bardzo zaprocentować w przypadku opozycji. Natomiast gdyby patrzeć z tej drugiej perspektywy, no to wyobrażam sobie, że to byłby początek całkiem niezłej i ciekawej wojny. A wojny dlatego, że wciąż mam takie nieodparte wrażenie, że to Riquelme jest większym faworytem do tego, żeby te wybory wygrać. Macri zasugerował, że gdyby rozkład głosów wyglądał 95-5%, czyli większość zdecydowana, absolutna dla Riquelme, to twierdzi, że te wybory byłyby sfałszowane. No i gdzieś mogłoby w tym wątku potwierdzić, że coś tu może być ewentualnie nie halo. Ale nie da się też ukryć, że Riquelme właśnie poprzez tą emocjonalną stronę swoich wypowiedzi bardzo dobrze punktuje właśnie wśród tego elektoratu najbardziej fanatycznego, zadeklarowanego, który nieważne czy ma pieniądze, czy też nie, w pełni kolportuje swoją miłość do barw klubowych. I po części to by potwierdzało też to, że Riquelme tą dobrą robotę chciał wykonywać. Że te wszelkie przykłady tego, jak inne sekcje były odnawiane pod względem infrastruktury, jak spróbowano przede wszystkim w samej Bombonerze, o której w poprzednim odcinku podcastu wspominałem, o jej renowacji na zewnątrz, ale wewnątrz na przykład eliminowano niektóre stoiska ze sprzedażą żywności po to, żeby na przykład postawić albo mały jakiś pomnik, mały nawet popiersie, czasem nawet wystawiono oczywiście w wersji jak najbardziej podrobionej pucharów, czy to Copa Libertadores, czy też trofeów ligowych z ostatnich lat, czy też z całej w ogóle historii, gdzie jedna z takich dłuższych części jej trybun taką funkcję spełnia. Te odnowienia oczywiście wyglądają bardzo ładnie, jeśli chodzi o całą estetykę klubową, chociaż dalej jakby nie rozwija tego, co jest jak najbardziej potrzebne nowemu obiektowi, o ile by taki w ogóle powstał, bo najlepsze jest w tym wszystkim to, że podczas całej w ogóle tematyki poruszanych tych obietnic wyborczych praktycznie żaden z kandydatów w ostatnich dniach mocno nie zaakcentował tematu nowego stadionu. Zarówno Riquelme, jak i Macri, szczególnie ten ostatni, który przecież chwalił się tą nową wersją Bombonery na 105 tysięcy miejsc, która miałaby być połączona specjalnym mostem ze starym obiektem o długości około 2 km, który miałby właśnie między jednym a drugim stadionem pozwolić na spokojne podróżowanie, przemieszczanie się. Tego tematu specjalnie podczas ostatnich dni kampanii nikt nie poruszał, nikt się o to specjalnie nie pytał i doszło do sytuacji, w której tak naprawdę jakby ten temat nowego stadionu gdzieś utknął w martwym miejscu, nawet w martwym punkcie, bo gdyby wymieniać punkty, to za dużo by ani jeden, ani drugi kandydat by nie zyskał, bo właśnie chyba to rozczarowanie tymi sprawami sądowymi zadecydowało o tym, że za bardzo potem te wszystkie spoty wyborcze, czy też w ogóle dyskusje, próby nawet zorganizowania debaty spełzły na całkowitym niczym. A propos spotów, to oczywiście te są produkowane głównie na stronach klubowych i tam tylko i wyłącznie emitowane, opozycja w ogóle nie ma tam jakiegokolwiek dostępu, więc jeśli ktoś by liczył, że opozycja albo w ogóle Macri czy Ibarra mogliby na przykład wziąć udział w takim wywiadzie na przykład dla Canal de Boca, czyli tego oficjalnego klubowego konta social mediowego, to można absolutnie o tym zapomnieć, bo nikt im takiego zaproszenia na pewno nie wystosuje, nawet gdyby tych spraw sądowych nie było, to wątpliwe jest dla mnie to, żeby pojawili się po prostu tam na miejscu, więc te media są całkowicie wykorzystywane do promowania tylko jednej słusznej kandydatury. Riquelme w moim odczuciu, jak już podkreślałem parę razy, pozostaje według mnie faworytem, tym emocjonalnym, który ma jednak większość na tle kandydata, który no chyba skupiał się za bardzo na tym, jak zły jest kandydat numer jeden. I nawet osobom Martina Palermo jako ewentualnie nowego trenera tego klubu, gdzie chciałby faktycznie, i to nie jest jakaś specjalna nowość ani jakieś odkrycie na miarę Arystotelesa, miał podebrać głosy od Riquelme, właśnie wykorzystując symbolikę drugiego bardzo mocnego, legendarnego piłkarza, najlepszego strzelca w historii tego klubu, czyli Martina Palermo. Bo po drugiej stronie można byłoby sięgnąć po innych, tylko że z każdym z nich jest związana jakaś historia z Riquelme, bliższa i jednocześnie trochę kontrowersyjna. Piję tu bardziej do Carlosa Teveza, który przecież oczywiście dawał mistrzostwo Boca za kadencji Riquelme, ale ścieżki między oboma panami, no łagodnie mówiąc, nie spotykały się zbytnio często. Nawet to rozstanie z klubem było absolutnie bardzo, ale to bardzo chłodne. Niemalże przypominało to, jak Riquelme opuszczał Boca za kadencji Daniela Angeliciego. Wiało bardzo dużym chłodem i zresztą w tych relacjach, kiedy na przykład Carlos Tevez jako trener Rosario Central wracał na przykład na Bombonerę, no to Riquelme nawet bez owijania w bawełnę mówi wprost, że no, nie pałają do siebie sympatią, ale to jest też jego dom i on zawsze będzie bardzo mile ugoszczony, nawet jeśli te relacje ze mną nie są najlepsze. I Tevez specjalnie nie odwzajemniał jakoś tych uczuć, raczej na spokojnie mówił, że przyszedł, zobaczył i się uśmiechnął, że Bombonera jest jaka jest. Czego się możemy spodziewać? Ja myślę tylko i wyłącznie emocji. Emocje będą brały często o wiele bardziej górę niż te fakty, te argumenty, które mogłyby popchnąć klub do przodu. Bo w Argentynie potrzeba nam dużych, silnych i mocnych klubów. I nie może być tak, że taki kolos może być na faktycznie glinianych nogach. A taka obawa z Boca Juniors jak najbardziej może funkcjonować. Jest taki ostatni nawet wyjątek związany z właściwie pełną listą nowych ustaw związanych z Argentyną, nowego pakietu, który ma odmienić Argentynę i odejść od właśnie tej epoki kirchneryzmu i w ogóle peronizmu jako takiego w wykonaniu Javiera Milleya, wśród których bardzo mocno zaakcentował się ostatnio zbiór ustaw, z czego jeden dotyczy właśnie sportu, a mianowicie możliwości przekształcenia stowarzyszeń na sportowe spółki akcyjne. No i to już była prawdziwa taka, może nie bomba, nie było to coś, co wywołało jakiś szereg różnych komentarzy, ale faktem jest, że ta dobrowolna opcja zmiany, za którą mogą głosować socjo z danego klubu, może sprawić, że po raz pierwszy w Argentynie możemy doczekać czasów, gdzie właścicielem klubu może być osoba fizyczna, bądź inna spółka akcyjna lub też podmiot, który może ów spółkę bądź też osobę reprezentować. To już by była bardzo duża rewolucja, która pozwoliłaby na pewno na sprowadzenie silnego kapitału, oczywiście tego dolarowego, tak z uśmieszkiem mówiąc, kapitału finansowego. Szczególnie, że najwięcej zyskałyby oczywiście na tym kluby najbardziej znane. No już o Boca czy River nie mówię, zresztą to jest inny temat, ale Vélez, Independiente, Racing, no czy któryś z nich skusiłby się na taki wątek, kiedy to w momencie, kiedy po raz pierwszy zaczęto w ogóle o takim temacie rozmawiać, wszyscy stanowczo, łącznie z AFA, deklarowali jasno, że nie ma miejsca na żadne spółki akcyjne. Ba, na ostatnim walnym nawet zebraniu w Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej nawet podpisano stosowne pismo, pod którym się wszystkie kluby oczywiście również swoje parawki zostawiły, które jasno ma deklarować ich stanowisko, że nie ma miejsca na spółki akcyjne, koniec, kropka. Od strony prawnej będzie to oczywiście możliwe do zmiany, ale tym tematem zajmę się już w przyszłym tygodniu, bo choć co prawda trochę o nim napisałem na Twitterze, zwłaszcza że ona jest powiązana ona z osobą, która bardzo, ale to bardzo długo działa w argentyńskim futbolu i bardzo dużo na tym zarabiała pieniędzy, zwłaszcza na reprezentacji Argentyny. I to, że ta osoba, czyli Guillermo Tofoni, już tak zdradzając dokładnie, miałaby być tą osobą, która nie tylko pisze taką ustawę, ale również i proponuje rozwiązania w tym temacie, no powiem szczerze, że mój uśmiech jest wtedy tak szeroki, że przemierza jedną ścianę do drugiej. Nic, tylko się po prostu z tego powodu uśmiechnąć i tak w duszy pośmiać. Więc no cóż, jutro czeka nas bardzo emocjonujący dzień. Może tych moich komentarzy na Twitterze nie będzie wtedy zbytnio dużo, bo trochę inne niestety mnie obowiązki zatrzymają, ale na te kluczowe godziny mam nadzieję, że część osób to na pewno zainteresuje. Nie chodzi o mnie, ale o fakt, że takie wybory właśnie w takim niezwykle popularnym klubie jak Boca Juniors z perspektywy Argentyńczyka mogą być niesamowicie emocjonujące. Z mojej strony to tyle. Michał Borowy, adios.